Trzeci sektor.
Wojciech Ujałowicz, dzień dobry, audycja Trzeci Sektor i dziś moimi gośćmi są Mariusz Sokołowski, prezes Fundacji Otwarta Edukacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Katarzyna Potoniec, koordynatorka projektów Fundacji. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zaczniemy chyba od przybliżenia naszym słuchaczom idei i oczywiście samych założeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie Fundacji Otwarta Edukacja. Czym się chcielibyście na początek pochwalić?
Fundacja Otwarta Edukacja jest organizacją stosunkowo młodą. Powstała z potrzeby serca i obserwacji rzeczywistości, tej naszej lokalnej. Razem z przyjacielem Andrzejem Kupidłowskim założyliśmy tę fundację po to, żeby promować taką edukację nowoczesną, innowacyjną, ale jednocześnie otwartą na potrzeby uczniów wszystkich, z różnymi też czasami problemami w szkole, ale również otwartą na cudzoziemców, na edukację wielokulturową. Więc generalnie chodzi o to, żeby tą edukację formalną wspierać poprzez nasze pomysły i lokalne działania.
Jak dużo jest do zrobienia wobec tego w tej kwestii, skoro widzicie potrzebę budowania nowych narzędzi?
To jest trudne pytanie, bo pracuję w szkole i mam taką podwójną tożsamość. Z jednej strony funkcjonuję jako trybik tej formalnej edukacji, można szeroko rozumianego polskiego szkolnictwa. Z drugiej strony, dzięki temu, że od lat, jeszcze od czasów studiów działam w różnych organizacjach pozarządowych, widzę, że to środowisko trzeciego sektora jest środowiskiem takim bardziej twórczym, bardziej elastycznym i wiele jakby naszych dokonań organizacji pozarządowych można implementować na grunt szkolny. A jest dużo do poprawy. Polska szkoła wymaga szerokiej zmiany w podejściu do ucznia, ale jednocześnie też potrzebuje cały czas wsparcia metodycznego, nowych metod, żeby ta edukacja była bardziej efektywna, ale również angażowała uczniów, zachęcała ich do stałej pracy i nauki. Więc jest co robić, naprawdę.
Panie Mariuszu,
ja to
może...
Dodam,
tak, proszę bardzo.
Jeszcze dodam, że jeżeli byśmy odnieśli kwestię edukacji do tego kontekstu migracyjnego, to jest to tak zmieniająca się rzeczywistość, że tak naprawdę co i rusz stawia przed nami, przed szkołami, przed edukatorami nowe wyzwania. I nawet obserwując ostatnich kilka lat, ten krajobraz migracyjny, jeżeli możemy tak powiedzieć, w Polsce, ale i w naszym mieście zmienił się zdecydowanie. No i on stawia też przed nami nowe wyzwania. Migranci, którzy stanowili niewielki odsetek naszego społeczeństwa, teraz są widoczną częścią naszego miasta, ale różnych i mniejszych i większych miejscowości w całym kraju. Liczba przyjezdnych cudzoziemców przede wszystkim ze wschodniej granicy czy granic wzrasta i oczywiście tutaj kryzys związany z pandemią ten wzrost trochę przyhamował, ale jednak inne zupełnie zdarzenia typu kryzys polityczny na Białorusi sprawia, że cudzoziemcy przyjeżdżają cały czas. No i jakby to wcześniej prowadząc szkolenia dla nauczycieli często się spotykaliśmy z takim zdaniem, a to nas nie dotyczy, u nas nie ma dzieci cudzoziemskich, a po co nam takie szkolenia i tak dalej, a teraz tak naprawdę nie ma szkoły, mało tego, nie tylko szkoły, nie ma placówki edukacyjnej, gdzie dzieci cudzoziemskie by nie uczęszczały, albo by nie było takiej możliwości, że te dzieci przyjdą za chwilę, bo wraz ze wzrostem liczby cudzoziemców wzrasta też liczba dzieci a w szkołach, tak, dzieci cudzoziemskich, a to generuje różne wyzwania, przed którymi system stawia.
Panie Mariuszu, wrócę do pana, bo warto, aby nasi słuchacze wiedzieli, że pan zawodowo jest człowiekiem związanym z edukacją jako dyrektor szkoły, jako nauczyciel, tak?
Zgadza się.
Jak pan widzi tę kwestię związaną z cudzoziemcami? Czy szkoła w naszym regionie, szkoły w naszym regionie są placówkami, do których przybywa cały czas chociażby dzieci z zagranicy? Czy jest to na jakimś stabilnym poziomie? Jak to wygląda?
Raczej od 2 lat widzę intensyfikację takich potrzeb. Nie mam miesiąca, żeby ktoś właśnie do mojej szkoły nie przychodził, jakiś rodzic, czy to z Białorusi, czy z Ukrainy, z zapytaniem, czy może posłać do naszej szkoły swoje dzieci. I tak w Białymstoku wydaje mi się, że są szkoły, które mają już dosyć długą tradycję nauczania dzieci cudzoziemskich. Na przykład szkoła podstawowa nr 26 w Białymstoku, ale jest też wiele szkół, dla których jest to coś nowego. jest to pewne wyzwanie. Ono może wzbogacać szkołę, wzbogacać naszą szkolną społeczność, bo wielokulturowość może być ciekawa, może być dla uczniów też wyzwaniem. Z drugiej strony no, nauczyciele potrzebują pewnych narzędzi edukacyjnych, pewnego pomysłu, jak takie dzieci integrować, jak włączyć w edukację. Niesie też ze sobą różnego rodzaju problemy. Jak najszybciej te dzieci wdrożyć do realizacji podstawy programowej, zniwelować pewne różnice, które wynikają z zasobów i kompetencji językowych. Więc jest to duże wyzwanie, które można przekuć nawet na sukces szkoły. No i szkoły potrzebują wsparcia w realizacji tej misji.
Jeśli mówimy o konieczności wsparcia, co macie na myśli, mówiąc, że no, potrzebne są nowe narzędzia i nowe rozwiązania?
No, między innymi jednym z elementów naszego projektu jest szkoła edukacji międzykulturowej, która będzie kierowana do nauczycieli naszego województwa i edukatorów, której głównym celem będzie właśnie dostarczenie takich narzędzi, przygotowanie do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Jednak jest to trzeci, ostatni, można powiedzieć, duży moduł naszego projektu, który zostanie uruchomiony na jesieni. Chcemy we wrześniu już, w nowym roku szkolnym, zaprosić właśnie takich nauczycieli, którzy borykają się z problemami związanymi z pracą w takim środowisku. Bo to jest wyzwanie, tak jak powiedziałem, i to nie jest łatwa praca, jeśli brakuje tych takich podstawowych kompetencji. Więc zaprosimy do naszego projektu osoby no, doświadczone, ekspertów, w dziedzinie omawianej przez nas dzisiaj, po to, żeby pomóc, tak? I zachęcić właśnie do odwagi w pracy w takich mieszanych grupach.
Dopytam jeszcze o skalę zjawiska, bo mówimy tutaj w dużej mierze o dzieciach cudzoziemców, które to trafiają do naszych szkół. Jak duża jest skala? Jak często zdarza się to na przykład w pana szkole?
To jest taki dobry moment, kiedy my możemy się do tego dobrze przygotować, bo w mojej szkole jest to kilku uczniów. Pewnie za rok czy za dwa będą już stanowić jakiś taki wyraźny procent nawet w mojej szkole, więc jesteśmy, można powiedzieć, na początek pewnej zmiany społecznej, która w białostockiej edukacji ma miejsce. No i lepiej jakby iść z prądem, stawić czoła pewnemu problemowi czy zagadnieniu. I to jest taki dobry moment, bo jeszcze nic nie zostało przez nas poprowadzone w zły sposób, tak? Jeszcze nie popełniliśmy jakichś wyraźnych błędów. Więc no, wydaje mi się, że może nastąpić taki przełom, który naszej szkole i innym szkołom z regionu pomoże jakby w efektywnym integrowaniu tych uczniów.
Trzeci sektor. Mariusz Sokołowski, Katarzyna Potoniec, Fundacja Otwarta Edukacja, gośćmi Polskiego Radia Białystok. Porozmawiajmy o przedsięwzięciu, które nazwaliście Międzykulturową Szkołą Liderów.
Jest to część projektu realizowanego przez naszą fundację, projektu Siła Społeczności Tkwi w Różnorodności. Projekt ten realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowany z funduszy EOG. I jest to jedno z trzech kluczowych działań, które planujemy zrealizować. Międzykulturowa Szkoła Liderów jest adresowana do cudzoziemców, którzy mieszkają i też swoją przyszłość wiążą z naszym miastem, czy generalnie też regionem. I jej celem jest to, by wspierać już tutaj rodzące się, istniejące czy budujące się społeczności migranckie, tym, by też tak od środka były wzmacniane. U podłoża tej szkoły leży idea, że też te społeczności migranckie w Białymstoku, one się zmieniają. I wraz ze zwiększającą się liczbą mieszkających tutaj cudzoziemców, w minionych latach obserwujemy wzrost migrantów w Białymstoku. No i też widzimy, że zmieniają się te przyjeżdżające do naszego miasta grupy i jest coraz więcej osób, które są aktywne, które chcą działać same na rzecz swoich społeczności.
To może zatrzymajmy się tutaj w tym momencie, bo chciałbym zapytać, jak by pani określiła te zmiany, które zachodzą, jeśli chodzi o środowisko migrantów, którzy do nas trafiają i którzy, no właśnie, są jacy? Inni niż jeszcze ci, którzy przyjeżdżali lat temu 5, 10, 15?
Tak. Przede wszystkim zmienia się liczba przyjeżdżających osób i wcześniej mieliśmy do czynienia z takimi rozproszonymi małymi społecznościami z różnych krajów, oczywiście cały czas z akcentem na naszych wschodnich sąsiadów. Bardzo dużą grupą była zawsze społeczność czeczeńska, czeczeńskich uchodźców przyjeżdżających do Białegostoku, jednak to były takie rozproszone, też często niezbyt zintegrowane społeczności. W ostatnich latach obserwujemy zdecydowany wzrost migracji z Ukrainy, ale też konsolidację tego środowiska, to, że jest coraz więcej aktywnych osób z tej grupy, ale, i to jest specyfika naszego regionu, przede wszystkim z Białorusi, bo jakby Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość wszystkich migrantów w Polsce, ale nasz region, z uwagi na też swoje położenie, ma taką, ma tą specyfikę, że jednak na Podlasiu, a w tym w Białymstoku, to Białorusini stanowią zdecydowaną większość. I tutaj też dużo się zmienia, ponieważ ostatni kryzys na Białorusi sprawił, że coraz więcej do naszego miasta przyjeżdża osób, które były zaangażowane w różne ruchy, czy są aktywne, czy chcą działać, czy chcą się angażować w różne inicjatywy na rzecz swojej społeczności. I także jakby to jest coś tak naprawdę nowego. Wcześniej oczywiście były też, przyjeżdżały też aktywne osoby, czy też takie działające, jednak nie było tej skali, która jest do tej pory. I ta obserwacja, czy też ta zmiana, nowa rzeczywistość była takim przyczynkiem do tego, by powstała szkoła liderów adresowana tylko właśnie do cudzoziemców, tak by wesprzeć już osoby, które czy są w jakiś sposób zaangażowane, czy też myślą o tym, by się angażować na rzecz swojej społeczności, swoich grup, swoich też rodaków, czy w ogóle na społeczności, w których mieszkają, by wesprzeć ich w tym, wzmacniać kompetencyjnie, dawać im też narzędzia do tego, by pracować ze społecznościami.
Jesteście po jakimś etapie rekrutacji, więc pewnie istnieje też szansa i możliwość oceny, na ile ten projekt, ten pomysł, ta propozycja spotkała się z odzewem ze strony tych cudzoziemców, którzy tutaj mogliby takimi liderami zostać.
Jesteśmy już po pierwszym etapie rekrutacji i mówiąc szczerze, jesteśmy z niej zadowoleni. Zgłosiło się na przewidzianych 12 miejsc, zgłosiło się do nas 16 osób i bardzo nas tak zbudowało to, że jest to takie ciekawe grono osób przede wszystkim z Białorusi i z Ukrainy, ale też osób związanych z Rosją czy pochodzących z Gruzji. Są to osoby, które działają w swoich organizacjach pozarządowych, czy są założycielami organizacji, albo działały w swoich krajach. Są to osoby, które mają taki zapał do tego, by coś robić na rzecz drugiego człowieka, ale jakby grono jest zróżnicowane. Są to osoby, które mają już pewne doświadczenie w tej przestrzeni takiego zaangażowania obywatelskiego, ale też są osoby, które są początkujące, ale mają taką nutkę społecznikostwa w sobie. Także tutaj jest to grupa zróżnicowana, ale taka bardzo ciekawa.
Panie Mariuszu, w jakim wieku są to często ludzie? Mam na myśli zarówno tych, którzy się do was zgłosili, jak i tych, którzy po prostu nawiązują choćby z panem kontakt z tej racji, że przyprowadzają dziecko do szkoły.
To są ludzie w średnim wieku i wydaje mi się, że tutaj pewną zmianę możemy też zaobserwować, że to już nie są zazwyczaj migracje zarobkowe, tak? Czyli krótkotrwały pobyt w związku z wykonywaniem pewnego jakiegoś zawodu czy chęcią dorobienia. Coraz więcej ludzi przyjeżdża tutaj o takim dosyć wysokim statusie społecznym, z dobrym wykształceniem. Miesiąc temu był u mnie w szkole rodzic, który przeprowadza się z Białorusi do Polski i mówi, że kupuje mieszkanie na moim osiedlu, tak raczej na osiedlu, gdzie pracuję, gdzie jest szkoła, i zamierza tutaj mieszkać. No, i tutaj przyczyna w jego przypadku jest nie ekonomiczna, a polityczna. Po prostu mówi, że już nie da się w tym kraju żyć. Więc zmienia się status tego migranta w Białymstoku. To są ludzie młodzi lub w średnim wieku, z dobrym wykształceniem, aktywni, chętni do działania. Stąd też nasz pomysł, tak, na projekt, żeby to środowisko wzmocnić i żeby ich aktywność przyniosła pozytywne efekty, profity dla społeczności Białorusinów tutaj w Białymstoku czy Ukraińców, ale także szerzej dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Jakie będą kolejne kroki w tym projekcie? Bo przypomnę, że Fundacja Otwarta Edukacja prowadzi rekrutację do Międzynarodowej Szkoły Liderów. Ten pierwszy etap rekrutacji za wami. Co się będzie działo dalej?
Teraz aktualnie realizujemy drugi etap rekrutacji polegający na spotkaniach indywidualnych, rozmowach indywidualnych ze wszystkimi kandydatami, tak by wyłonić tą dwunastkę uczestników. No i przejdziemy już do realizacji samej szkoły. Ona się składa z takich trzech głównych elementów. Pierwszym z nich są cztery szkolenia, które mają taką formę dwudniowych intensywnych warsztatów. W ich ramach uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności liderskie, ale też uczyć się tego, jak pracować ze społecznościami, jak diagnozować ich potencjały, potrzeby, zasoby, no i jak projektować działania mogące wprowadzać pewne zmiany w tychże społecznościach, jak poszukiwać też sprzymierzeńców, sojuszników do realizacji tychże działań, jak angażować mieszkańców, jak aktywować ludzi do działania, jak pozyskiwać, szukać środków na ten cel. Oprócz tego każdy z 12 uczestników będzie miał wsparcie tutora, indywidualne wsparcie, takie szyte na miarę, polegające na motywowaniu i takim wspieraniu w wyznaczonych celach przez każdą z tych osób. I też każdy z uczestników przy naszym wsparciu zrealizuje jakąś swoją inicjatywę w społecznościach, z którymi te osoby pracują, bądź też chcą pracować. Także tutaj nie tylko teoria, ale też praktyka i połączenie tych elementów, mamy nadzieję, że też przyniesie zakładany efekt.
Jako Fundacja Otwarta Edukacja słyszę, że macie konkretny plan z bardzo szczegółowo rozpisanymi działaniami, problemami do rozwiązania itd., itd. Ale zapewne, kiedy spotykacie się od chociażby z takimi osobami jak ci, którzy trafili do waszej szkoły liderów, to pewnie z ich strony także płyną jakieś sugestie, oczekiwania, czego to środowisko potrzebuje, może jakich liderów, a przede wszystkim jakich działań.
Na ten moment można powiedzieć, że tak jak różnorodni są uczestnicy, tak różnorodne są potrzeby i też różnorodne oczekiwania. Generalnie, ale jakby jasno wyłania się taka potrzeba wspólnego działania, poznawania też społeczności, środowiska, budowania też sieci kontaktów i takiego wspólnego zaangażowania na rzecz budowania takiej, no tutaj lokalnej społeczności, łączenia różnych grup cudzoziemców, czyli na przykład często Białorusini mówią, że chcą tak, żeby te działania włączały różnych cudzoziemców, ale też dawały możliwość poznawania polskiej kultury, Białegostoku, regionu, Polaków. Czyli generalnie taka chęć łączenia i to w takim szerokim kontekście. To jest na pewno bardzo ważne i potrzebne. No i też w kontekście też tego, że przecież wszyscy mamy za sobą to doświadczenie długotrwałej izolacji i tego czasu ostatnich miesięcy w zamknięciu, więc wszyscy potrzebują takiego wspólnego spotkania i wspólnego działania, zaangażowania. No i też jeżeli chodzi o takie już różne kwestie, to też w zależności od już konkretnych osób i społeczności. Niektórzy akcentują potrzebę takiego wsparcia w procesie adaptacji do życia w Białymstoku nowo przyjezdnych migrantów, wsparcia informacyjnego, ale też takiego powiedzmy administracyjnego, wsparcia w takim codziennym towarzystwie. Często pojawia się też wątek, co nas też bardzo cieszy, związany ze wsparciem tej przestrzeni edukacji, czyli i dzieci, i rodziców migranckich, którzy przyjeżdżają tutaj i mają trudność z odnalezieniem się w polskim systemie szkolnym, ale też są też osoby, które wspierają przyjeżdżających do Polski Białorusinów i tutaj też jest to istotna kwestia. Działania związane z takim budowaniem mostów pomiędzy społecznościami, przeciwdziałanie stereotypów, negatywnym takim stereotypów, na przykład wobec Ukraińców, też przejawiający się wątek. Także, tak jak mówię, jakby różnorodność uczestników sprawia, że też ta różnorodność i tematyki, i oczekiwań jest bardzo bogata i zróżnicowana.
Czy Międzykulturowa Szkoła Liderów to projekt jednostkowy, czy będzie kontynuacja?
Na ten moment ciężko nam powiedzieć. Generalnie jest to nowa dla nas inicjatywa i nowa w naszym regionie, ale widzimy, że przez to, że te społeczności migranckie są coraz większe i coraz bardziej tak osadzone tutaj w Białymstoku, to też jest większa potrzeba. Więc zobaczymy, jakie będą refleksje po zrealizowaniu pierwszej edycji i nie wykluczamy jej kontynuacji.
Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Mariusz Sokołowski, Katarzyna Potoniec, Fundacja Otwarta Edukacja.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Trzeci sektor.